9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Nieważne dokąd jedziesz, wszędzie płacisz jak lokal. Korzystaj z 35 walut w Zen.com.
W Wehis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wehis.pl i sprawdź nas.
Guarana, proteiny, kofeina, Dermika. Męska pielęgnacja w luksusowym wydaniu.
Gdzie patrzeć?
Dzień dobry Państwu. Na mnie patrzeć. Dobrze. Bo ze mną Pan rozmawia, Panie Tadeuszu. Tadeusz Cymański jest po raz pierwszy, jak rozumiem, w kanale Zero.
Muszę się oswoić i no, przede wszystkim tą radość opanować.
Nie wszyscy wiedzą, kim jest Tadeusz Cymański. O dziwo. Tadeusz Cymański był posłem, kiedy niektórych z nas nie było na świecie. W 1997 roku po raz pierwszy nim został i do ostatnich wyborów był nim cały czas z przerwą. Na ten czas, kiedy nie był posłem, bo był europosłem, teraz jest radnym powiatu malborskiego. Oczywiście w Prawie i Sprawiedliwości. I tutaj należy zadać pierwsze pytanie, czy w Prawie i Sprawiedliwości czy też pan też dostał lojalkę?
Nie.
A, czyli radnych to nie obejmuje?
No widać, jak widać.
A gdyby pan dostał, to by pan podpisał, czy...
Myślę, że raczej nie.
Nie podpisałby pan lojalki? Nie. Poszedłby pan z Mateuszem Morawieckim?
Nie. Też nie.
A.
Ja uważam, że to jest po prostu sytuacja, która jest... Dotyczyła to posłów u góry, bo mnie nie dotknęła ta sprawa, a może mnie dotknie jutro, nie wiem, co się dalej będzie działo. Natomiast z zakłopotaniem, z konsternacją obserwuję to wszystko i zresztą nie oczekiwał od nas w terenie, od samorządowców tego typu deklaracji. Mhm. Sprawa może pójdzie w dół, bo to się wszystko może rozwijać, a może się też zwijać. No, czas pokaże, co się będzie działo.
Ale to dobrze, że PiS się wreszcie rozpadł?
Nie, nie. No nie chcę cytować, że wielu z tych, z których to dotyczy, chodzi co tydzień i mówi i dar jedności w duchu, a tymczasem z tym darem jedności wygląda nieciekawie i bardzo mi... Są dwa chóry, oburzonych tą sytuacją i zasmuconych. Więc ja śpiewam w tym drugim chórze. I mnie to smuci. Smuci mnie to bardzo. A najbardziej mnie smuci to, co się dzieje teraz. A więc co się jeszcze, nie daj Boże, będzie działo. I widać tu wyraźnie, że za nic ci, których to dotyczy, o czym mówię, mają słowa prezesa. Prezes powiedział, to bardzo ważne, rozstajemy się bez niechęci. I nawet jeżeli to było trochę na wyrost, nawet, to jednak jest to wyraźne wskazanie, że...
Że ma to być rozwód cywilizowany.
Że musimy tak. Tu rozum. To rozum. Bo serce mówi.
No ale ma pan najpierw tweet Michała Wosia, który wyśmiewa pana Ryszarda Terleckiego. Później Paweł Jabłoński atakuje za ten wpis Wosia. Później się wszyscy biorą za łby. Ale to wszystko niknie przy tym, co zrobił Jacek Kurski, który po prostu obrzucił łajnem Mateusza Morawieckiego. Jacek Kurski, przypomnę, pański kolega z suwerennej Polski. Pan był jednym z tych, którzy zakładali Solidarną Polskę. Odszedł pan później od nich.
Tak? Jako pierwszy?
Tak, ale jednak...
A później koledzy za mną najpierw się gorszyli, co ty robisz, a później, nie chcę powiedzieć, że z podkulonym, ale wrócili. Więc trochę miałem taką niską satysfakcję, bo trzeba uważać, co się mówi, co się robi. I tu brak doświadczenia i emocje straszne. A to, co pan redaktor mnie zapytał, wczoraj zachwyt, dzisiaj pogarda. No to jest fatalne. I bardzo byłem zniesmaczony tym zachowaniem Jacka Kurskiego. Mam zwyczaj nie mówić źle o byłych kolegach albo o kolegach, z którymi mam dobre relacje. I do Jacka tutaj też od razu te słowa skieruję. Natomiast mam prawo i mam obowiązek, jeżeli pan mnie pyta, tym bardziej, komentować zachowania, a to było fatalne.
To było fatalne.
Zresztą Kaczyński Jarosław zareagował na to, zażądał wyjaśnień, bo jak on powiedział z niechęcią, bo tutaj rozsądek, mało tego, roztropność, czyli umiejętne korzystanie z rozumu. Ale wie, trzeba patrzeć dalej,
nagle to będzie się działo. Nagle się okazuje, że ci, którzy, tak jak Kurski w 2011 roku odchodzili z Prawa i Sprawiedliwości, rok po katastrofie smoleńskiej, mówią, że jak Morawiecki śmiał dwa lata po katastrofie smoleńskiej być w szerokiej radzie biznesu, która doradzała premierowi Tuskowi. No przecież, przecież wie pan, no to jest...
To jest nieprawdziwa, moim zdaniem,
jak, ocena. Jak, znaczy, niewiele rzeczy mnie w polityce rusza, ale jednak chwytanie się autorytetu świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, by no, wycierać im sobie buzię, No panie Tadeuszu.
Dotknął pan i przywołał, nie chcę też takiej taniej laudacji robić, ale znakomitą i wspaniałą postać Lecha Kaczyńskiego. I powiem do tych, którzy nas oglądają, nie trzeba być politologiem ani znawcą, żeby wiedzieć, jak by się zachował i co by powiedział dzisiaj Lech Kaczyński na to, co się dzieje. Również w sprawie Ukrainy. Bo to była postać człowieka, u swoich przeciwników do dzisiaj ma poważanie świętej pamięci. I nie dlatego, że jest świętej pamięci, tylko dlatego, że będąc wtedy prezydentem, naprawdę dawał wielkie przykłady roztropności. I niestety przykra sprawa, co pan redaktor przywołał, ale co ja będę mówił? Nie chcę dolewać oliwy do ognia, wolę patrzeć i mówić ku zbudowaniu. A nie ku...
No to ku zbudowaniu no. Za moment, ale najpierw wyjaśnimy jedną rzecz. Wezmą się teraz za łby, zaczną sobie wyciągać kwity, zaczną sobie pokazywać haki, które mają jeden na drugich. Będzie.
No wie pan, mam nadzieję, panie redaktorze, mam nadzieję, że nie, ale szczerze mówiąc, doświadczenie moje życiowe, a tak się składa niestety, że już przekroczyłem 70, mówi, że wie pan, siła złego na jednego. Najgorsze jest to, że ja mam taką zasadę, podzielę się tym. Staram się w życiu kierować porzekadłami, przysłowiami, bo my umrzemy, pan też i ja i ci wszyscy, co nas oglądają, a one będą ciągle żywe. A więc jakie? Nie mów matole, co się dzieje w szkole. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Brudy pierzemy w rodzinie. Proszę pana, te zasady od dziecka przyswajane są łamane. Koledzy, kochani, co nas oglądacie, naprawdę zastanówcie się. I nie dlatego, że to nie wypłynie, bo to się nie da ukryć. Ale publiczne nawalanki, jeszcze z pasją i słowa, które padają. A propos...
Te chcesz nie, pan dokończy. To
dokończę jedną rzecz. Chcę powiedzieć, że kompletnie byłem zaszokowany i nie pasuje do mojego Michale. Pozdrawiam cię. On powiedział, że to z bez jego wiedzy. Jaki? Był o Michał Woś. Aha. Michał Woś i ten fatalny zdjęcie Terleckiego. Fatalne. Wycofał to. Mam nadzieję nawet, że jeżeli to nie on zrobił, to przeprosi. Panie redaktorze, przeproszenie jest ważne.
Ja teraz nie chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, czy Woś bardziej zareagował źle, czy zareagował gorzej Jabłoński. No bo Kurski jest tutaj rzeczywiście poza jakąkolwiek
tak,
skalą.
Pójdźmy.
A chodzi mi o coś innego. Oni naprawdę, myśli pan, no, znaczy logika niestety, logika polskiej polityki pokazuje, że teraz będą dożynki. Że będą się po prostu dożynać.
Dzielę się nadzieją, a co mam innego do zrobienia? Panie redaktorze, to będzie fatalne ze szkodą dla całości. Bo jest też takie powiedzenie, a propos powiedzeń. Nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Odejście tej grupy, a to jutro się rozstrzygnie, ale myślę, że...
No to jest dość oczywiste. Że...
No, byłoby sensacją, gdyby się coś innego wydarzyło. To jest tak, że tracimy na systemie Donta. To może bardzo uczony nie brzmi. I to jest oczywiste.
Chodzi o to, że dwie partie mniejsze dostaną mniej mandatów, czyli będą miały mniej posłów, niż gdyby wystartowały razem jako jedna większa.
Mając to same poparcie, ale jak się podzielą, tu jest taka zasada trochę ewangeliczna, że bogatym się dodaje, a biednym się odbiera. Tak działa wujek Dąb i to jest oczywiste. I teraz pytanie, co
chodzi,
się dalej będzie działo?
O przeliczenie głosów na mandaty, tak? Czyli tak na miejsca w Sejmie.
Ja mam własne doświadczenia z Solidarną Polską związane. Jak odchodziłem, pamiętam, nie uważałem się za syna marnotrawnego.
Notabene powtórzyłby pan to? Odszedł
myślę, że z perspektywy czasu nie. Bo moim motywem odejścia były względy, no miałem bardzo krytyczną ocenę, jeżeli chodzi o politykę względem rodziny, socjalną, dlatego nazwa Solidarna Polska. I to, jak po kilku latach PiS wyjechał z 500+, to sobie pomyślałem tak, no prawda jest córką czasu i miałem satysfakcję. I to było moim motywem. Czym się kierował Jacek Kurski, Zbyszek Ziobro i moi koledzy? Każdy miał swoje przekonanie. Natomiast uważałem, żeby się tutaj nie rozgadywać, że po prostu czas pokazał, że polityka socjalna, bo o to mi na tym mi zależało, 2005, 2007 to były bardzo liberalne czasy i dzisiaj, kiedy już właściwie Polska z outsidera, z państwa, które miało całkowity zanik tej polityki, dzisiaj socjal jest tak rozwinięty, że nawet ja, nazywany socjalistą, robię oczy i muszę powiedzieć, że patrzę na to też czasami z zachwytem, czasami z pewnym niepokojem, bo uważałem jeszcze, tu powiem jedną rzecz, żeby nie zapomnieć. Byłem, jestem i będę zwolennikiem progów dochodowych w świadczeniu dużej pomocy dla rodzin.
Za moment, o tym jeszcze, ale to najpierw, bo pan, no, słucham pana i pańskich pożekadeł. Tego,
nie moje pożekadła, to naszych rodziców, dziadków i pradziadków.
Mądrości ludowych, które pan przytacza, mówiąc, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może więc tym dobrym będzie to, że to prezydent Nawrocki za rok pod swoim patronatem stworzy jakąś zjednoczoną prawicę, zobaczymy jak szeroką. Że oni w końcu i tak wystartują razem, więc...
Ciągną go, kuszą, jak ci faryzeusze.
Jego to znaczy kogo?
Nawrockiego. I ciągle pytają, czy będzie ich godził, czy wejdzie, czy się pobrudzi polityką. Tacy są. A on znakomicie. Trzymam kciuki. I jedyną nadzieją moją, powiem szczerze, jedyną, chyba tak, główną nadzieją jest prezydent. Ale nie dlatego, że wejdzie w tą politykę. Ale dlatego, że buduje tą pozycję czym? Że jest jednak niezależny. Pochodzi od nas, się nie wyrzeka. Skąd przyszedł, jakie ma poglądy. Ma opinię na temat tego rządu, ale nie wchodzi w to. I roztropność jest z nim i Panie Boże, tak prowadź, tak powiem.
Czyli jak rozumiem, dobrze pan ocenia kadencję, co ja gadam, rok właściwie prezydentury Karola.
W kampanii mówiłem ciągle, że ma jedną wadę. Nie potrafi jeść. A ludzie tak, jak to jeść? Nie potrafi jeść? A ja mówię, proszę Państwa, przyjrzyjcie się dobrze. Będzie na bankietach jako prezydent kraju, jeżeli zostanie, tak mówiłem, to będzie miał problem z jedzeniem. Ale o co chodzi? Nie potrafi jeść z ręki. Proszę pana, problem kulinarny, ale ta metafora. Mm-hmm. I proszę pana, i to się sprawdza.
Znaczy nie jest z ręki Jarosławowi Kaczyńskiemu?
To pan powiedział, a nie pytam. Ja. Ja powiedziałem, nikomu nie jest z ręki. Mm-hmm. I taki powinien być. I to było jego wartością. Ludzie to zauważyli, może nawet wyczuli.
Dobrze,
i
ale...
tak trzymać, mm-hmm. tak trzymać, panie prezydencie.
Dobrze, to naprawdę wielkie wzmocnienie dla Karola Nawrockiego.
No, bez przesady.
Niemniej, niech pan odpowie z łaski swojej na to pytanie. Wierzy pan w to, że Karol Nawrocki najpierw stanie się takim patronem paktu senackiego, a później być może kimś w rodzaju patrona Zjednoczonej Prawicy. Zobaczymy, jak bardzo Zjednoczonej. Nie wierzę, żeby PiS poszedł do wyborów razem z Konfederacją, ale myślę, że PiS razem z Morawieckim to już prędzej.
To byłby za daleko idące. Wie pan, mnie się wydaje, że to jest szczere i prawdziwe. Karol Nawrocki jako człowiek, który wyrósł z ludu, bo to było jego kartą, nie z elit, tylko jednak taki z tym wszystkim, co go oskarżano. Jest prawdziwy, jest rasowy, jest twardy, jest mocny. Więc on na pewno będzie pozytywną rolę, ale tutaj z kim? On ma dystans i do Morawieckiego, i do PiSu, i do wszystkich grup. Natomiast prawica go interesuje. I byłoby dziwne, gdyby się odwrócił plecami. Natomiast nie może dać pretekstu ani powodu, żeby to, co powiedziałem przed chwilą. Proszę pana, on jest kuszony, jego ministrowie. Czy prezydent, jak przyjdą poprosić, czy zajmie się tym, żeby
nie,
dodać prawicę?
Zaraz, nie, ale jedna rzecz jest dość oczywista. No była ta umowa, że... W zasadzie wszyscy ministrowie, ci ważniejsi polityczni ministrowie w kancelarii prezydenta będą kandydować z list prawicy, z list PiSu. Tak. No a Zbigniew Bogucki, to jest informacja, którą...
Widziałem
się
pana program tak, ale i tak, pana zapowiedź.
Znaczy, przepraszam, znaczy, naprawdę tak było. To znaczy nie zaprzeczył temu nikt ważny, oprócz Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który musiał to oczywiście zrobić, to jasne, ale... To jest oczywiste, że Zbigniew Bogucki był pierwotnym kandydatem Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta i pozostaje nim nadal.
Jest zaufany, ma bardzo dobre historie, nie jest kojarzony z żadnymi awanturami, to, co żeśmy tu powiedzieli przed chwilą, nigdy, jak dolewał oliwę Zbigniew Bogucki, to na rany, proszę pana, na wzburzone fale, a nie do ognia jeszcze dołożyć. Mm-hmm. Taki jest. Jest zdolny, świetnie występuje, a wiara jest ze słuchania. Zazdroszczą niektórzy jemu tych talentów. Mm-hmm. Tak jak zazdroszczą talentów innych, żeby przez elegancję nie wymieniać nazwisk. Ale proszę pana, zazdrość, zawiść, Panie Boże, dałeś mi talent, ale dlaczego?
Byłby dobrym kandydatem na premiera?
Nie byłby dobrym.
Nie byłby?
Byłby świetnym.
Rozumiem. Czyli Zbigniew Bogucki byłby świetnym kandydatem na premiera, bo...
Powiedziałem.
Bo?
Ma cechy. Ma te cechy, proszę pana. Oczywiście ludzie są tylko ludźmi, żeby też nie przesadzać. Mhm. Chcesz kogoś zgubić, to go chwal. Powiem, drogi Zbyszku, do pana Boguckiego, widzicie, jak cię chwalę, chwal na desę zero. Ale obiektywnie spójrzmy. No, proszę pana, można sprawdzić. Takie są czasy, że to, co pan redaktor mówi, czy ja, można sprawdzić. Dzisiaj można kliknąć, posłuchać, zobaczyć, jego życiorys prześwietlić, na ile jest to możliwe. I proszę pana, wychodzi postać znakomita. Cieszy się zaufaniem też Jarosława Kaczyńskiego. A przecież przypomnijmy sobie, jak to było z Morawieckim. Bez entuzjazmu ludzie go witali w PiSie. Ale dlaczego Jarosław Kaczyński na niego postawił? Warto to zauważyć w tej chwili, kiedy tyle błota na niego leci. Niezwykle pracowity. Mhm. Ksywka w Radzie Ministrów jaka była? Wie pan?
Nie, nie.
Robokop. Proszę pana.
No, Mateusz Morawiecki miał ksywę Robokop.
Tak słyszałem, to jest do sprawdzenia. Chociaż ktoś mi to mówił, a potem mógłbym tu podawać przykłady tego, co słyszałem od jego współpracowników na temat jego zaangażowania.
Ja mogę panu powiedzieć,
Ja
mogę panu powiedzieć anegdotę o moim pierwszym spotkaniu z Mateuszem Morawieckim. Spotykam się, jestem mówiony z Mateuszem Morawieckim i on zaczyna, wita się ze mną bardzo uprzejmie, po czym siada i... zaczyna ze mną rozmawiać tak, jakby zaczął rozmawiać od środka. Znaczy tak nie od środka rozmowy. Jakbyśmy już dalej wcześniej rozmawiali, mówi, proszę, niech pan zwróci uwagę. I tu mi pokazuje coś, co sam deklamuje z pamięci. Znaczy wszystkie wskaźniki, liczby dowodzące tego, że polityka Prawa i Sprawiedliwości za jego rządów była absolutnie świetna. I to było doświadczenie rozmowy z komputerem. To znaczy naprawdę on to wszystko miał w głowie, rzucał tym na lewo i prawo. Ja oczywiście z trudem łapałem, o czym mówi Mateusz Morawiecki, przyznaję.
Panie redaktorze, żeby nie przesadzać też tej laudacji.
Nie, nie, to nie jest laudacja, to jest a propos Robokop.
Robokop, a propos pamięci, no wie pan, ale pewne zalety trzeba nawet u przeciwników zauważyć, to, co jest silne w nich. No byłoby to też nieuczciwe w tym momencie. I Jarosław Kaczyński, jak na niego stawiał, wie pan, porównanie jego z innym politykiem, ktoś mi opowiadał w jakimś wywiadzie na pytanie o Morawieckiego i jeszcze tam kogoś, to Kaczyński powiedział, jak można porównywać Tatry do Gór Świętokrzyskich. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale proszę pana, bo Jarosław Kaczyński ceni jednak ludzi, którzy mają potencjał tak zwany. I to trzeba mu oddać. I teraz ta grupa tych posłów, która z nim poszła, uważam, że jeżeli by mieli skończyć, tak jak my żeśmy skończyli, 3,98 w wyborach do parlamentu, to byłyby stracone głosy, to byłoby fatalnie. Mhm. Ale jeżeli ma się to stać, to patrzę kategorią całej prawicy. Tak. I to nas powinno łączyć. No, na to liczę.
Ale pan się nie przyłączy do Mateusza Morawieckiego.
Nie powiedziałem tutaj w tym programie i pan zawsze mnie ciągnął na głęboką wodę.
Pytam pana, przyłączy się pan czy nie?
W tej chwili nie widzę żadnego powodu. Ja jestem radnym w powiecie. Nie ma. Ja liczę tylko na jedno, że nie będzie awantury i jestem rzecznikiem zgody. I tutaj, nawet tam, gdzie ja jestem, w terenie, też są ludzie. Każda potwora ma amatora, proszę pana. To nie jest tak.
A propos kogo było?
Wszystkich. I w każdym państwie, w rodzinie każda potwora ma amatora.
Dobrze, panie pośle, zostawmy na chwilę amatorów, potworów.
Ja będę godził i jestem
Karol Nawrocki, łączyć, Karol się... Nawrocki zaprasza młodzież na swój kampus. No trudno uciec od porównania do tego, co robił i robi Rafał Trzaskowski. Myśli pan, że to jest jakiś początek budowania innego, ponadpartyjnego, pozapartyjnego środowiska wokół Karola Nawrockiego?
Daj Boże, takich program każdy niech organizuje w miarę swoich możliwości. Proszę pana. I ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. I nawet Leśkiewicz powiedział, że Trzaskowski sugeruje, że od niego się nauczył. To wielka wiedza spotykać się z młodymi? Organizować imprezy, spotkania? To jest psim obowiązkiem, proszę pana, ludzi tego pokroju, jak...
Fantastycznie. A dlaczego to robi?
Myślę, że ma w tym cel.
No właśnie pytam o ten cel.
Chcę pokazać, nie pierwszy to raz i nie ostatni, że prezydent Nawrocki nie jest w salonach i w Belwederze siedzi daleko od ludzi. I taki powinien być. Ja mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia, to będą całe następne spotkania. Buduje przede wszystkim wizję prezydenta jako prezydent. Pokazuje, że prezydent jest dla zwykłych ludzi. To jest cały Nawrocki. Tego mu zazdroszczą, tego się obawiają jego przeciwnicy, proszę pana. Bo tutaj postać Nawrockiego rośnie. Rzeczywiście, niepokojąco rośnie.
Niepokojąco.
Dlaczego? Dlatego, że jest do ludzi, a nie od ludzi.
A proszę mi powiedzieć w takim razie, no bo Karol Nawrocki buduje swoje zaplecze w tej chwili poza partiami politycznymi, to ewidentne.
Tak.
A o czym będzie ta kampania wyborcza? Pyta mój młody wydawca. I to jest pytanie też do pana, no bo jeżeli PiS wraca teraz do wyborów jako... Znaczy inaczej, ja mówię ciągle PiS, mając na myśli obie te grupy, czyli PiS Hard i PiS Light, idą do wyborów, o co się będą spierać z Tuskiem?
Ja mogę powiedzieć tylko, jaką mam nadzieję. Co jest największym problemem w naszym kraju? To jest moje spojrzenie. Jak są problemy zasadnicze? I kolejność tu jest trudno powiedziała. Na pierwszym miejscu bym stawiał sprawę, która jest trochę na boku, ale ogromnie ważna. Mianowicie sprawa demografii. No, tragiczne załamanie.
Jedna rzecz. Przepraszam, ale jak skusić ludzi, mówiąc, słuchajcie, no mamy problem, jest mało Polaków. To znaczy, jak pan chce trafić do wyborców, mówiąc im co? Zajmijcie się własną dzietnością?
To jest... Nie w taki sposób, ale mówiąc, że tym problemem wspólnie, działając razem, bo to jest bardzo ważne, ludzie chcą, żeby problemy służby zdrowia, problemy obronności Polski, sprawa demografii. Ludzie chcą dialogu między... Przecież jest wojna polsko-polska, panie rektorze, nie udawajmy. My się kłócimy i spieramy w Polsce o wszystko.
Dobrze,
taka sytuacja.
Ja mam do pana...
taka sytuacja.
Mam do pana jeszcze w zasadzie dwa pytania polityczne, ale najpierw pytanie jeszcze niepolityczne, a w każdym razie nie do końca polityczne. Gdzie jest Marcin Romanowski, pański były kolega z Solidarnej, później Suwerennej Polski?
Nie mam kontaktu. Muszę się przyznać, może powinienem, ale nie śledzę tego aż tak zapartym tchem. Mówią różnie, że gdzieś pojechał, że się ukrywa, no różne są tutaj...
Bez wątpienia się gdzieś ukrywa, to raczej nie tyle mówią, no gdzieś się ukrywa, nikt nie wie, gdzie on jest publicznie, nikt nie wie, gdzie on jest.
Takich informacji i śladów unikam i nawet się tym nie interesuje, powiem szczerze.
A nie jest tak, że pańska była partia, mówię o Suwerennej Polsce, stała się taką partią uciekinierów, jej twórca, jej twarz, Zbigniew Ziobro, ukrywa się, znaczy nie ukrywa, no tak, mieszka w tej chwili, uciekł do Stanów Zjednoczonych przed długim ramieniem ministra Żurka. Marcin Romanowski też gdzieś zniknął.
Ale przywołany dzisiaj w niezbyt przyjemnym kontekście Michał Woś nie uciekał, został. Jest w kraju. I inni też, więc tu są głosy podzielone. Ja jestem w stanie zrozumieć i nie chcę nikogo sądzić, czym się powodował. U Zbyszka Ziobry jeszcze jest problem jego poważnej choroby. To jest też okoliczność, której nie można tutaj nie zauważyć. Natomiast nie chcę sądzić z tych postaw. Natomiast uważam, że władze obecne, Żurek i rząd, dały świetny pretekst. I nawet w Ameryce przy azylu to będzie. Likwidacja losowania. No wie pan, to jest kpina. Sami idą pod nóż. To mnie też rusza. Bo
losowania sędziów to
tak jest. Myśmy wprowadzili, że jak jest sprawa, to los decyduje, a nie politycy czy znajomości. A oni to zmienili. Dali na tacy argument. Wysoki sądzie, powiedzą w Ameryce czy gdzieś, w Polsce losowanie było, oni zmienili. Jest argument?
No jest bez wątpienia.
No jest argument.
Zostawmy więc politykę ogólnopolską. To pytanie, które dotyczy ludzi bardzo często, bardzo tak powiedziałbym, no wręcz przez ścianę. Mamy bowiem sytuację taką, że rząd przedstawia projekt uregulowania najmu krótkoterminowego. Przedstawia go tak, że burzą się wszyscy ci, którzy chcieliby, by mogły o tym decydować lokalne społeczności, by mogły o tym decydować wspólnoty mieszkaniowe czy samorządy. Pan jest radnym. Najem krótkoterminowy pewnie nie jest poważnym zagrożeniem w Malborku, ale w wielu miastach jest. Jak to uregulować?
Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. I jest. Uważam, że o tym, co się dzieje w Malborku, przede wszystkim powinni decydować mieszkańcy Malborka. Jeżeli ja mieszkam na dzielnicy gdzieś i mam mieszkanie, mam rodzinę, proszę pana, no to ja nie mam mieć wpływu ważnego, a nawet rozstrzygającego, co się u mnie dzieje?
A pan mieszka w mieszkaniu czy w domu?
W mieszkaniu.
Mieszkaniu.
M5.
No dobrze, no to obok są sąsiedzi. Gdyby tam były owe mieszkania wynajmowane krótkoterminowo przez Airbnb, przez Booking, przez inne platformy. Tak. I miałby pan tam co drugi dzień jakąś fajną imprezkę i ciągle jakieś tłumy ludzi.
To bym tu przyjechał się wyżalić, a jakby pan mnie nie wpuścił, to bym tu stanął przy kanale Zero i bym powiedział, zróbcie coś z tym, bo jesteście silni, bo jesteście silną stacją.
No dobra, to co należy z tym zrobić? Pytam radnego, a wcześniej posła przez dwie dekady.
Przede wszystkim samorząd powinien mieć tu rozstrzygającą to, co pod presją deweloperów i kasiory niestety ten rząd nie zrobił, a teraz się tłumaczy.
Mówi pan pod wpływem...
Będzie drugi krok, mówi pan poseł Raś. No tak czy nie?
Pod wpływem kasiory? Co to znaczy?
Szmalu, pęgawy, kapuchy, pieniędzy, proszę pana, mówiąc elegancko. Pieniędzy, panie redaktorze.
Nie, ja rozumiem, to znaczy sformułowanie kasiora, ale co to znaczy w tej konkretnej sytuacji? Ktoś wziął pieniądze? To znaczy koalicja wzięła pieniądze od...
Gdybym to rozciągnął i powiedział tu kawę na ławę, to bym obraził inteligencję słuchaczy kanału Zero. Oni wiedzą doskonale, o co chodzi. Deweloperzy, proszę państwa, właściciele, którzy kupują te mieszkania, a teraz mogą je sprzedać w każdej chwili, ale nie. Lepiej robić balangi, imprezy, doprowadzać do białej gorączki, do szału ludzi, którzy mieszkają, pracują ciężko. O czym my mówimy?
Stop.
To kompromituje tą władzę.
Stop. Jeśli ma pan coś jeszcze o polityce, to jest ten moment, żeby to powiedzieć, bo za chwilę padną pytania ważniejsze niż te o politykę. Nie ma pan
Polityce, powiem tylko o jednym temacie, który mi jest najbliższy i chciałbym go tylko bardzo ogólnie powiedzieć. Od wielu, wielu lat jestem zaniepokojony, jako były żołnierz rezerwy, nad stanem przygotowania mobilizacyjnego naszego
kraju. Jest pan za obowiązkową służbą wojskową?
Nie, ale jestem za obowiązkowym, krótkim, intensywnym przeszkoleniem wojskowym. Nie wyszkoleniem, tylko przeszkoleniem. I to jest straszne zaniedbanie wszystkich rządów. Myśmy zrobili wielki wysiłek, żeby oddać sprawiedliwość. Ale na dzień dzisiejszy, gdyby doszło, nie daj Boże, za pół roku czy za rok do tego, czego się boimy, to proszę pana, tragedia. My nie mamy przygotowanych kilkuset tysięcy ludzi, żeby stworzyć front. Te wszystkie drony, HIMARSy, F-35, Abramsy, to wszystko nam nie pomoże, jeżeli nie będziemy robić tego, co robi Finlandia, Estonia, Litwa. Pan jest świetnie zorientowany.
Dobrze.
To pan tu zaprosi tych, którzy się na tym znają. To oni panu powiedzą.
Generał Rajmund Andrzejczak prowadził u nas program. On jest zwolennikiem służby wojskowej, ale zostawmy więc...
Oni mówią dzisiaj, że nie ma pytania, czy przywrócić szkolenie, tylko kiedy i jak.
Zostawmy więc sprawy wojska wojskowym na razie.
To jest ważne.
I politykom oczywiście dobrze. Ja mam do pana ważniejsze pytanie. Co czytać w czasie wakacji? Tadeusz Zmański, proszę państwa, ja muszę to powiedzieć, to będzie pochwała. Aż to jest jedyny znany mi wariat, który cytuje z pamięci Ulyssesa, Jamesa Joyce'a. Ale jest to też człowiek, który rzeczywiście, przynajmniej jeszcze niedawno, połykał książki. Nie czytał, tylko połykał. Co czytać w czasie wakacji?
To wzruszające pytanie, ale...
No dobrze, dobrze, no.
Sentyment się obudził z Radia
Co
Z. Poranny... Powiem
z RMF-u, szanowny panie.
Żeby zaciekawić też lekturą, Przede wszystkim dzisiaj wracam do lektur jakich? W związku z sytuacją też, nie będę ukrywał. Mianowicie, Oriana Fallaci. Znakomita. To też potwierdzi Robert Mazurek, który kreuje...
Ale co Oriana Fallaci?
Przede wszystkim Duma i wściekłość. Mhm. Proszę państwa... Ona już nie żyje, ta Zdolnia, była znakomitym dziennikarzem. Ona pisała tak w tej Dumie Wściekłości. Zobaczycie, uderzcie w te swoje dzwony. Mówiła do Włochów, na tych swoich uliczkach, tam gdzie pan jeździ na wakacje, we Włoszech, w Toskanii. Uderzcie w dzwony, zabijcie drewnami te sklepiki i bijcie na alarm. Zobaczycie, nie minie 20 lat, a będą ich tu miliony. Wykrakała. Tu nie chodzi o to, że ja jestem przeciwko przybyszom, ale dramat Europy. I tu przechodzimy do innej lektury, znakomitej lektury. Uwaga.
Uwaga. Teraz powiemy wszystkim tym, którzy chcą się dowiedzieć, jaka to lektura, żeby zostali z nami w kanale Zero. Żeby zostali z nami w kanale Zero. Widzów telewizji Zero właśnie serdecznie pożegnamy. Także może pan im powiedzieć do widzenia.
Jeszcze jeden tytuł. Przeciwna śmierć Europy. A teraz, Douglas Murray.
A teraz do widzenia.
Do widzenia.
Dalszy ciąg tylko w kanale Zero.
Tak. I teraz powiem...
I jesteśmy cały czas w kanale Zero. Proszę, co jeszcze czytać?
A więc już, to są wszystko odniesienia, bo... Douglas Murray, Przedziwna śmierć Europy. Mhm. Książeczka. cały opis, jak się zaczęło od multikulti, herzliche willkommen, kanclerin, tak, powiedziała Helsi. I co na końcu? A na końcu jest fragment z Kassel, takie miasto w Niemczech, gdzie młody Syryjczyk, 18 lat, mówi, nie mam już tego, mam już dosyć. Wszyscy nas tutaj atakują. Jak się im nie podoba, to niech znajdą inną ojczyznę. I on to mówi do Niemców. Ale mówię to dlatego nie, żeby epatować tymi scenami, tak? Tylko to, a trzecia rzecz to jest bardzo ciekawa teraz, co powiem, książka, mm-hmm. którą bym polecił.
Mianowicie?
To będzie troszeczkę prowokacyjne, bo są fragmenty, które się mogą nie podobać z uwagi na proweniencję i na to, co prawica mówi. Ale kto? I to jest człowiek, który tu w kanale Zero, powiem, gratuluję. Bardzo ciekawa postać. A więc książka Rozmowa. Dwóch Marcinów. Marcin Makowski, dziennikarz. Może mniej znany trochę, a drugi bardzo znany, Marcin Matczak. Mm-hmm. A tytuł książki jest ciekawy. Jak zatrzymać koniec świata? Mm-hmm. I rozważania, co sobie bardzo tutaj ja przynajmniej uważam, że profesor Marcin Matczak bierze w obronę religię, nie fanatyczną religię.
Czyli mamy trzy książki z literatury faktu, a pan przestał czytać powieści?
Może mniej, zaraz powiem o tym, ale najpierw się podzielę tym, co mi teraz najbardziej tutaj tak emocjonalnie jest. Ale to książka, no. Bo też są książki takie, jeszcze kilka innych. Ale powiem o jednej ciekawej książce, jeszcze bardzo ważna.
Ostatnia z książek.
Z tego typu książek, ale powiem to. Chyba Wiktor
Klemperer. Wywołałem wilka z lasu.
Już, prawda. Wiktor Klemperer. Bardzo ciekawa książka.
No nie, no ale to Klemperer to...
To jest rodzina Klempererera, który był dyrygentem sławnym, tak, wielkim. Tak. Pan tu redaktor jest... Pana to podziwiam za muzykę.
Dobrze.
Dobra, a więc Klemperer napisał książkę tak. LTI, pamiętnik filologa. Mhm. Kim jest ten Klemperer? Żydowskim Niemcem, czy niemieckim Żydem. O, mhm. Dokładniej. Napisał książkę. Profesor romanistyki, który przeżył wojnę, bo miał żonę echte Deutsch, taką niemiecką frau i to go ratowało. Ale na końcu wojny, już za nich się też dobierali, uciekł na Bawarię i ocalał. Mhm. Ale pokazuje o szaleństwie, o języku. I to dzisiaj na naszych oczach tu, w Polsce, na Ukrainie, w Ameryce ma to samo, że jak można uwodzić, okłamywać, manipulować językiem.
Ale to znowu nie jest powieść, żadnej powieści.
A powieść to powiem jeszcze inną. Wreszcie, proszę państwa, oto taką małą powieścią, żeby was nie przestraszyć objętością strony. No ulubiony, jeden z ulubionych, Dostojewski. Nie czytałem nigdy, czytałem braci Karamazow, Biesy, bo to są wspaniałe rzeczy. Wracam do nich, czasami czytam. Ale teraz przeczytałem to, co się zaczęło z nim. Biedni ludzie.
A, no tak.
Ach, jak pan zareagował, widzieliście państwo? Biedni ludzie, się uśmiechnął Robert Mazurek i za to
dawno
go lubię.
Dawno temu.
Dawno temu, ale trzeba powiedzieć wyraźnie, bo on zaczął od tej książki. Napisał ją i wysłał do swojego kolegi. Przyjechali w nocy dorożką, mówią, słuchaj. Ty będziesz wielkim pisarzem. Tak się zaczęła ta strona. A ciekawostką jest książka właśnie, ale reakcja pana, proszę państwa. To
dobrze, bardzo... dobrze, ale o książce, nie o mojej reakcji. Proszę.
Książka jest wspaniała, Biedni ludzie, ale to jest ten początek, to są pierwociny, to źródło wzruszenia nad biedą i nędzą ludzi i opis fantastyczny. Nie na darmo się mówi o Dostojewskim, że był wielkim znawcą ludzkiej duszy. I później wszystkie książki jego.
Dobrze.
Najpiękniejsze, zwłaszcza braci Karamazów.
Czy na sam koniec doczekam się czegoś lekkiego, łatwego i przyjemnego dla ludzi, którzy się chcą odstresować, wypoczywając sobie?
Nie mogę udawać, że jestem kim innym, albo mówić nieprawdę.
Czyli pan nie czyta żadnych lekkich, łatwych i przyjemnych lekkich, książek. Lekkich, łatwych i przyjemnych to tylko Ulyssesa, tak?
No nie, to są potęgi.
Oraz w poszukiwaniu straconego czasu.
Nie będę się... A to ten fragment o tej... Pamiętam, od razu pan ożywia, tutaj byśmy musieli długo gadać. O dlaczego? Ale to jest też, proszę państwa, nie wyciągajcie fałszywych... Nie ze skromności powiem. Ja nie jestem tak oczytany, jak redaktor Mazurek mówi, tylko udaje mi się przez to, że się czasami przeżywam fragmenty. I jak je mówię, nawet redaktorowi Mazurkowi, to może ktoś zostać zwiedziony i dojść do wniosku, że ohoho, cymański erudyta, nie.
Zawsze nie. Dziennikarze w studiu każą panu śpiewać, ja tym razem odpuszczę panu, chyba że pan bardzo musi na
koniec. A szkoda, powiedziałbym o ciekawej rzeczy.
O śpiewie?
Myślę o interesującej, odnośnie Ukrainy to ma związek. Panie redaktorze,
proszę,
bardzo ciekawe to jest. Uważam, że ta historia obecnie z tym Orłem Białym to już jest pokłosie pewnego procesu, który miał na Ukrainie miejsce dużo, dużo wcześniej. 37 pomników Bandery jest w Ukrainie. Ale o czym mówię? Co ma to wspólnego z muzyką? No. Bardzo ciekawe. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To pan Hołdys czas... i Maryla Rodowicz proponują na hymn jaką piosenkę? Jaką? Wszyscy go znacie, proszę Państwa. Polski hit. Sokoły. Ukraina. Posłuchajmy słowa. Ona jedna tam została, Jaskółeczka, a ja tutaj w obcej stronie dniem i nocą później. Tak? Żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą. Serce płacze, że się nigdy nie zobaczę. A na końcu śpiewamy, czasami po kielichu, śpiewamy wina, wina dajcie. A jak umrę, uwaga, pochowajcie na zielonej Ukrainie przy kochanej mej dziewczynie. A dlaczego o tym mówię? I proszę sobie wyobrazić.
To jest to... bardzo dobre pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć.
I to ma związek z tym, co jest dzisiaj, proszę Państwa. Dlaczego? Bo się okazało, że ta piosenka całkowicie niewinna, piękna, dynamiczna, śpiewana, została oprotestowana przez ambasadę ukraińską w Polsce. I Polska się z tego wycofała. A dlaczego? To jest najważniejsze. Że na zachodniej Ukrainie do dzisiaj ta piosenka przez Ukraińców jest tak traktowana, jak my traktujemy niemiecką piosenkę Heil, Heili, Heilo, bo to jest piosenka polskich kolonizatorów, osadników, czy...
O jakich kolonizatorów? O, na
ale dla Ukraińców. Okay. No proszę pana, ale to pokazuje, jakie są pokłady niechęci do nas na Ukrainie, jak wielki jest problem relacji polsko-ukraińskich.
Szanowny panie, miało być o książce, nie o polityce. Panu się zaraz rzeź Wołyńska przypomni, więc może umykajmy już. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Kanale Zero. Już.
Ochłonąłem. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy Państwu serdecznie. Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze niepodzielony.
No, wewnętrznie dwa płuca.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia Państwu.